Chwała naszemu Panu. Cieszę się, że znów możemy tutaj być i wielbić naszego Pana. Chciałbym, abyśmy jeszcze przed tym słowem, które będziemy tutaj słuchać, byśmy mogli jeszcze skłonić swoje głowy i pomodlić się właśnie o ten czas. Dobry nasz Boże, tak dziękuję Ci za to, że Ty dałeś nam ten czas rozważania też Twojego słowa. Tak proszę Cię, Panie, abyś był tutaj z nami, abyś to Ty, Panie, kierował nami, abyśmy właściwie je mogli rozumieć tak, jak to Ty, Panie, chcesz, żebyśmy je zrozumieli, aby Twoje słowo, Panie, gościło w naszych sercach, Twoje słowo wykonywało tam swoją pracę i abyśmy mogli, Panie, oddać Ci przez to też chwałę, być użyteczni, być tymi, którzy przynoszą Tobie chwałę. Dziękuję Ci za ten czas i za Twoje błogosławieństwo. Tak bądź wywyższony. Amen. Dziś w dalszym ciągu chciałbym kontynuować takie rozważania na temat prawd Bożych, prawd biblijnych, prawd płynących ze Słowa Bożego, które wierzę powinniśmy znać, powinniśmy wiedzieć coś na dany temat. I dziś chciałbym, abyśmy rozważyli taki temat, który wierzę nie jest nam obcy, ale myślę, że dobrze jest również przypomnieć sobie różne sformułowania, różne wzmianki na temat Słowa Bożego, na ten temat, mianowicie świętości. Świętość. Dlatego, że możemy mieć mylny obraz świętości, mylny obraz zrozumienia, czym świętość właściwie jest, o co z nią chodzi, dlatego, że wywodzimy się w kraju, gdzie w kościele powszechnym też jest używany ten termin świętości i też są jakieś różne wyznaczniki świętości. I chciałbym, abyśmy to dziś rozważyli w kontekście Słowa Bożego, jak Słowo Boże na to patrzy i jak wierzę, my powinniśmy rozumieć świętość, z czym to jest związane i dlaczego to jest istotne. I że świętość może być też tym czynnikiem, którym możemy zweryfikować nasze życie, czy tak naprawdę Bóg nas zna, czy przyznaje się do nas, czy jest tym, który jest w nas. To jest właśnie coś, co będziemy dziś rozważać i zobaczymy, jak to jest istotne, jak to jest ważne. I co Słowo Boże mówi na ten temat, ale na początek może definicja, jaką znajdziemy w słownikach czy w internecie świętości. Ja wziąłem ją z jednego miejsca, ale chciałem to odnieść w kontekście języka hebrajskiego, że święty to tak naprawdę jest oddzielony. Oddzielony od tych rzeczy pospolitych, od takiej codzienności, od tego, co takie zwykłe, co takie może po prostu niewyjątkowe, może w ten sposób to określę. Ale najważniejsze, abyśmy jakby zapadło nam, że święty to jest oddzielony. To nie, że do wszystkiego, można powiedzieć. Tak można to tłumaczyć. Jest takie hebrajskie słowo, nie wiem, czy dobrze je powiem, kadesz. To jest właśnie święty. Święty w tym kontekście, jak to chcemy rozumieć. Dlatego, że są różne definicje świętości i zobaczymy dziś, że tak naprawdę świat świętość rozumie zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. I dlatego chciałbym się odnieść do tego, co mówi Słowo Boże, jak to jest z hebrajskiego, żebyśmy wiedzieli, jak Bóg na to patrzy, jak Bóg patrzy na świętość i jak my też powinniśmy na to patrzeć. I pierwszy taki werset, może dwa wersety z pierwszego listu Piotra przeczytam, dlatego że to jest coś, co właśnie od jakiegoś czasu gości w moim sercu, takie jakby sformułowanie z Biblii, takie zalecenie. To jest zalecenie tak naprawdę. żeby nie powiedzieć czegoś więcej, może jak, czy rozkaz. Pierwszy list świętego Piotra i rozdział pierwszy, werset 15 i 16. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W związku z tym wierzę, że to jest bardzo ważne, mówienie o tym i zrozumienie tego tak naprawdę, co znaczy być świętym. Co znaczy być świętym, dlatego że Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy byli święci. Abyśmy byli święci, jak święty jest nasz Bóg. Święty jest nasz Bóg. Pytałem się jednego brata, który wie, że dużo mocniej zorientowany w tych tematach świętości i tłumaczenia tych słów. No tak, ale co znaczy święty Bóg w takim razie? Dlaczego jest ten Bóg święty? No właśnie oddzielony od tych rzeczy zwykłych. Nie, jedyny, o którym można powiedzieć, że jest święty. Że jest tym kimś wyjątkowym. Kimś, kto może, można powiedzieć, wyznacza świętość. Wyznacza to, jak być świętym. Jak to rozumieć. I dlatego wierzę, ważne jest to, że tak jak Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy, jak On jest święty, tak my, żebyśmy byli święci i w naszym postępowaniu, w naszym życiu, w naszym kroczeniu za Panem. Dziś będzie sporo wersetów, ale wierzę, będzie to konieczne, żebyśmy tą świętość rozumieli, jak to jest tłumaczone w Słowie Bożym i żebyśmy mieli obraz, że Biblia bardzo dużo mówi na temat świętości, że to jest ważny temat, że to nie jest coś, co można sobie pominąć, można sobie przejść obok, bo można gdzieś zbłądzić, można się pomylić, można gdzieś dojść w ślepy zaułek, który nie doprowadzi nas do nieba, do Boga. I na początek w zasadzie trzy fragmenty chciałem tylko przytoczyć z różnych miejsc. Jeden z pierwszej księgi Samuela na temat tego, że Biblia mówi o Panu Bogu, że jest święty. I pierwsza księga Samuela, rozdział drugi i werset również drugi. Jest napisane tak. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nikt nie jest tak święty jak Pan. I tu już można powoli właśnie odkrywać to, że Pan jest jedyny, że jest oddzielony, że nikt nie jest taki jak nasz Bóg. Nie ma drugiej takiej osoby w całym wszechświecie i całym tym świecie duchowym jak Bóg. Nie ma takiej osoby, dlatego jest święty. Dlatego jest taki wspaniały. I z księgi Izajasza dwa miejsca. To tylko gwoli tego, żebyśmy mieli pewność, że rozmawiamy o świętym Bogu, o tym, że Biblia mówi nam, że Bóg jest święty i że powinniśmy to przyjąć jako taki, można powiedzieć, aksjomat. Coś, czego nie trzeba tłumaczyć, nie trzeba udowadniać. Coś, co jest po prostu pewnikiem. I od tego zaczniemy właśnie piąty rozdział Księgi Izajasza i werset 16. Również jest napisane, lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd. Czy dobrze zanotowałem? Piąty rozdział. A święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Tak. Lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. I jeszcze jeden z 48, z tej samej księgi, 48 rozdział. I werset 17. Tak mówi Jahwe, Twój Odkupiciel, Święty Izraelski. Ja, Jahwe, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. Święty Izraelski, Święty Bóg, ten, którym jest powiedziane, że jest święty. I wiele różnych takich miejsc jest, gdzie właśnie wypowiadane jest, wypisane są słowa święty Bóg, Bóg święty, 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 jak śpiewają aniołowie w niebie cały czas przed Panem. I to ma wymiar właśnie tego, żeby mieć to zawsze w pamięci, jaki jest Bóg. Jedyny, jedyny taki w swoim rodzaju, oddzielony i dlatego jest święty. I jacy my mamy być? My mamy również być święci. Mamy również być oddzieleni od tego, co pospolite, oddzieleni od tego, co niewłaściwe, co złe, co nie przynosi Bogu chwały. I na początek takie miejsce, które już kiedyś tutaj przytaczałem, ale chciałbym jeszcze raz w kontekście tej świętości właśnie przekazać, abyśmy już po troszku mogli zobaczyć, że Biblia w miejscach, gdzie mówi na temat świętości Bożej, to właśnie to jest związane z konkretnie z Panem Bogiem, z Jego osobą, ta świętość. I zobaczymy właśnie w drugiej Księdze Mojżeszowej coś niezwykłego, co powiedział Pan Bóg do Mojżesza. Druga Księga Mojżeszowa, 3 rozdział. I werset piąty. To jest miejsce, gdzie Pan Bóg powołuje Mojżesza i Mojżesz widzi krzak gorący i w wersecie 5, w 3 rozdziale jest napisane tak. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Czy wiele było miejsc, tak jak dziś? Wiele jest miejsc, ale czy każde z tych miejsc jest święte? Czy można tak powiedzieć? Nie. Ale tamto miejsce było w swym rodzaju jakieś inne. Było święte i Bóg powiedział o tym miejscu, że jest święte. I dlaczego Pan Bóg to powiedział? Dlaczego miał aż zdjąć sandały? Można powiedzieć, miał zrobić jakiś taki coś takiego niezwykłego, coś wyjątkowego w tej okoliczności, w tym miejscu. Ja wierzę, że to było właśnie związane z tym, że Bóg był na tym miejscu. I dlatego jest święte. Dlatego było święte, że był tam Pan Bóg. I to jest ważne, abyśmy mieli to w pamięci, że tam, gdzie jest Bóg, tam jest świętość. Że Bóg jest święty i gdzie On przebywa, jest świętość. I zobaczymy później, że to ma niesamowite implikacje, czyli jakby działanie w naszym życiu, takie spostrzeżenia związane z naszym życiem, konkretnie z tym, co się dzieje w naszym życiu. Ta świętość Boża, świętość i obecność Boża w naszym życiu. Ale na początek jeszcze, bo to na razie początek, jak świat rozumie świętość. Abyśmy mieli taki kontrast troszkę tego, jak to jest rozumiane powszechnie, jak do tego podchodzimy, dlatego że często też możemy słyszeć takie słowa, no ty to jesteś święty. I to jest takie na zasadzie takiego jakby wytykania komuś coś. Co to oznacza? To oznacza, ludzie rozumieją tą świętość na zasadzie takiej, że ktoś jest pobożny, że ktoś postępuje tak, że nienagannie, że nie krzyczy, nie bije i tak dalej. Można powiedzieć obraz świętości taki, jaki prezentują ludzie. Postępowania, czynienia jakichś, nie wiem, jakichś uczynków, które jedne prowadzą i powodują świętość, drugie nie powodują świętości, a wręcz przeciwnie, prowadzą do piekła. I jest takie zrozumienie. Inne zrozumienie jest takie, że ten wyznacznikiem świętości w świecie jest, że nienagannie musi nawet cała rodzina być zbadana, czy tam przypadkiem nie pojawił się jakiś niemoralny czyn albo coś takiego i nagle dana osoba już nie może być święta, no bo znaleziono jakiś niemoralny czyn w rodzinie. Jeszcze taki przykład. I inni jeszcze rozumieją, że świętym to można być dopiero po śmierci. Że to jest, że tu na ziemi będąc nie można być świętym. To jest niemożliwe. No bo jeżeli rozumiemy świętość na zasadzie uczynkowości, na zasadzie zapracowania sobie na tą świętość, no to panuje taki pogląd, że no nie można zapracować, no bo grzeszysz. No to jak możesz być święty? Jak to jest możliwe? I takie jest zrozumienie. I to wszystko wie, że to są właśnie kłamstwa diabelskie, jakie zaszczepił diabeł i to zaszczepił już od pokoleń. To trwa wieki lat, takie kłamstwa na temat świętości, które i w nas często też pokutują i w nas często ten obraz świętości jest jakoś zafałszowany. I dlatego wierzę, jest tym bardziej ważny temat, abyśmy mieli prawdziwy obraz świętości. Co tak naprawdę jest ważne dla Pana Boga i co On uważa za świętość i co jest święte. I dlatego pierwszy fragment taki jakby obalający te spostrzeżenia świata na temat tego, jak być świętym, z listu do Efezjan, abyśmy mogli zrozumieć, że ta droga, którą za chwilę przeczytamy, czy ta droga, którą przeczytamy w dalszej części, jedna wiedzie do świętości, a druga nie wiedzie do świętości. I w liście do Efezjan jest takie miejsce w rozdziale drugim. Drugi rozdział, dwa wersety. Werset 8 i 9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie z uczynków. Innymi słowy, uczynki nie doprowadzą nas do świętości. Abyśmy mieli tego świadomość, możemy nie wiem jak dużo, tysiące, setki i jeszcze więcej uczynków, całe nasze życie spędzić na tym, aby czynić dobrze i to nas nie doprowadzi do zbawienia, nie doprowadzi nas do świętości. To jest, wierzę, bardzo ważne, abyśmy to zrozumieli, że uczynkami nie zapracujemy sobie na niebo ani na świętość. Nie ma takiej możliwości. I to jest jedna z tych prawd. I w wersecie 10 jest napisane tak. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Ta kolejność jest niesamowicie ważna. Najpierw jest to, że Bóg z łaski nas zbawia, a potem jest to miejsce, kiedy możemy czynić dobre uczynki. Ale te dobre uczynki wynikają z tego, że Bóg zmienił nasze życie. Że Bóg spowodował zmianę naszego życia i wtedy te uczynki mają sens. Wtedy są one, można powiedzieć, miłe Bogu i wartościowe. Ale nie na zasadzie, żeby sobie jeszcze czymś tam zapracować. Po prostu na zasadzie tego, że to Bóg zmienił nasze życie z łaski, okazał nam dobroć i powinniśmy czynić dobrze. I powinniśmy czynić właściwie. One są skutkiem, a nie przyczyną naszej świętości. One są skutkiem. I one nie powodują w żaden sposób świętości. Ważne jest to, abyśmy, cały czas będę to podkreślał, że tam, gdzie jest Bóg, tam jest świętość. I czy zatem człowiek jest święty po śmierci? Czy może być tak, chciałbym odnieść się do tego, dlatego że panuje też taki pogląd, że po śmierci jest ta kanonizacja, czyli to czynienie ludzi, rozważanie ich życia i czynienie ich świętymi. Ale czy tak jest? Czy rzeczywiście to ma jakieś podstawy tutaj i czy w ten sposób powinno być to rozpatrywane? I chciałbym, abyśmy przeczytali w zasadzie cztery wersety. To będą wersety z... Pierwszy będzie z listu do Efezjan, jak już jesteśmy tutaj, i pierwszy werset. I czytamy tak. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących Chrystusa Jezusa. Drugi z listu do Filipian, również z pierwszego rozdziału i pierwszego wersetu. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i z diakonami. I z pierwszego listu do Koryntian. Przytaczam cztery, żebyśmy mieli pogląd, że to nie jest tylko jakaś tam jedna pojedyncza wzmianka, ale jakby do różnych osób, do których pisał Paweł, pisze do nich, że są święci. Pierwszy list do Koryntian i rozdział również pierwszy, werset drugi. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu ich i naszym. I jeszcze z listu do Rzymian, z tego początkowego fragmentu, pierwszy rozdział i werset siódmy. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy tutaj, że Paweł pisał do ludzi, do Rzymian, do Koryntian, do Efezjan, do Filipian i pewnie znajdziemy jeszcze w różnych innych miejscach. I wszędzie początkowe te miejsca pisał do świętych. Do świętych osób. I ja uważam w tym momencie, że to jest fałszerstwo, że ludzie są święci po śmierci. To jest nieprawda. Prawdą jest, że święci są tutaj już na ziemi. Ale kiedy? Kiedy ta świętość jest? Kiedy ona się ujawnia? I to będziemy za chwilę rozważać. Nad tym będziemy się zastanawiać, bo to jest ważne, tak? Ważne, abyśmy zrozumieli, kiedy ta świętość dokonuje się w życiu człowieka i można o nim powiedzieć, że jest święty. Tu i teraz, tu na ziemi. Ale za czym jeszcze będziemy rozważać na temat tej świętości w naszym życiu, to chciałbym, abyśmy przez moment jeszcze wrócili do Starego Testamentu i porozmawiali i zastanowili się nad świątynią Pana Boga. Świątynia Pana Boga. Co o niej możemy wyczytać ze Słowa Bożego? I chciałbym, abyśmy przeczytali taki troszkę obszerniejszy fragment z pierwszej Księgi Królewskiej w 8 rozdziale. Tam jest mowa na temat świątyni Pana, którą została zbudowana w Izraelu. Pierwsza Księga Królewska. Rozdział 8 i od pierwszego wersetu do 11. Jest taki opis. Wtedy zgromadził Salomon starszych izraelskich i wszystkich naczelników plemion, przywódców rodów izraelskich u siebie, u króla Salomona w Jeruzalemie, aby przenieść skrzynię przymierza pańskiego z miasta Dawida, czyli Syjonu. Zgromadzili się więc na święto u króla Salomona wszyscy mężowie izraelscy w miesiącu Etanim, to jest miesiącu siódmym. A gdy przybyli wszyscy starsi izraelscy kapłani, podnieśli skrzynię i przenieśli skrzynię pańską oraz namiot zgromadzenia wraz ze wszystkimi świętymi przyborami, które były w namiocie, przenieśli je kapłani i lewici. Król Salomon zaś i cały zbór izraelski, wszyscy, którzy się zgromadzili u niego przed skrzynią, składali ofiary z owiec i wołów w takiej wielkiej ilości, że nie można ich było zliczyć ani porachować. Kapłani wnieśli skrzynię przymierza pańskiego na jej miejsce do przybytku wewnętrznego świątyni, do miejsca najświętszego pod skrzydła cherubów. Cheruby bowiem miały skrzydła rozpostarte nad miejscem dla skrzyni, tak iż cheruby okrywały skrzynię i jej drążki z wierzchu. Drążki te zaś były tak długie, że końce ich widać było ze świątyni, z przedniej strony miejsca najświętszego. Nie było ich jednak widać z zewnątrz. Tam są one aż do dnia dzisiejszego. W skrzyni nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które tam złożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po ich wyjściu z ziemi egipskiej. Gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. Widzimy tutaj obraz, kiedy został przeniesiony przybytek, skrzynia przymierza do świątyni. I to było tak niesamowite wydarzenie, tak wspaniałe, wiele ofiar złożonych, ale wierzę, tym najbardziej niesamowitym wydarzeniem było to, że kiedy stąpił Pan, kiedy przyszedł Pan do tej świątyni, to ta chwała świątyni była tak niesamowita, że kapłani nie mogli ustać. Nikt nie mógł ustać, będący tam, w tym miejscu. Tak było to wielkie i wspaniałe zjawisko, ale to zjawisko, to co tam się działo, to było tylko i wyłącznie wspaniałe, dlatego że tam był Bóg. Tam był Bóg i to miejsce najświętsze, można powiedzieć święte ze świętych, czyli takie oddzielone, w którym usytuowana była skrzynia, tam przebywał Pan Bóg. Co niesamowite, to to, że Samuel spał w przybytku Pana. To taka dygresja tylko. Tam, w tym miejscu najświętszym. I tam słyszał też głos Pana. Ale to tylko taka dygresja. I to, co można powiedzieć o Izraelu, to, co jak oni też rozumieli, z jednej strony dobrze rozumieli to, że gdzie była skrzynia Boża, tam była obecność Pana. I dlatego tak bardzo dbali o tą skrzynię, dlatego że to było dzieło, które zapoczątkował Pan Bóg, stworzenie tej skrzyni, dokładnie jak miała być stworzona, co miało być w tej skrzyni, jaki namiot miał być zrobiony dla tej skrzyni. Wszystko to było przedstawione Mojżeszowi, zrobione według planu, który Pan Bóg objawił Mojżeszowi. I to było takie miejsce przebywania w społeczności z Bogiem. To było miejsce przebywania w społeczności z Bogiem. I z jednej strony to było wiadome, Izrael to rozumiał, ale z drugiej strony była to też taka sytuacja, że oni już w pewnym momencie gdzieś minęli się z tą prawdą świętości Bożej i obecności, jeżeli chodzi o skrzynię Bożą. Dlatego, że przeczytamy w pierwszej księdze Samuela taki fragment, gdzie Izrael poniósł klęskę. Klęskę. I mimo, że była skrzynia Boża tam, to jednak ponieśli klęskę. I to jest pierwsza księga Samuela, rozdział 4, od wersetu 3 do 11. Jest napisane tak. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi Izraelscy: dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego. Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Posłał więc lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów, siedzącego na tronie między cherubami, a obaj synowie Helego, Hofni i Pinehas, towarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. A gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli: cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono: przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc: biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga? To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Zbierzcie siły i okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków, jak oni w naszą. Okażcie się mężni i walczcie. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. I widzimy tutaj, że to, co oni myśleli, że ta skrzynia Boża ich wybawi z tych problemów, to się nie stało. To się nie stało. Dlaczego to się nie stało, możemy się zastanawiać. Dlaczego ta świętość, ta obecność Pana Boga nie pomogła im w tej sytuacji? Ja wierzę, że dlatego, że oni z jednej strony nie mieli tego Pana Boga wcześniej, jak przeczytamy sobie wcześniejsze fragmenty z Księgi Samuela, to wiemy, że oni bardzo mocno odeszli, odstąpili od Pana Boga. I oni myśleli, że tam, gdzie będzie Pan Bóg, to bez względu na to, co oni będą robić, to Pan Bóg ich zawsze wybawi, odniosą zwycięstwo i będzie wszystko dobrze. Ale tak nie było. I to było związane z tym, że oni się pomylili. Oni myśleli, że Bóg będzie zawsze działał tak, jak oni chcą, tak, jak oni sobie to wyobrażają. I że będzie ich wybawiał mimo tego, co oni robią, mimo tego, jak żyją, mimo tego, czy grzeszą, czy nie grzeszą. Ale to ma znaczenie. To miało znaczenie w tamtej sytuacji, w tamtych warunkach, że to nie zadziałało. Że ta obecność Boża im nie pomogła, mimo że nawet ich wrogowie mieli świadomość tego, że przybył ich Bóg, że to jest niesamowite, ale oni tego Boga, Izrael tego Boga zaczął utożsamiać już z tą arką, z tą skrzynią. Nie z kimś wszechmocnym, nie z kimś potężnym, ale jak inne ludy. Te inne ludy miały swoich bogów, miały jakieś posągi, miały jakieś figury i to byli ich bogowie. I Izrael już w pewnym momencie doszło do tego, że oni tą skrzynię Bożą traktowali jako Boga, a nie Boga jako Boga, a skrzynia przymierza, że to był tak naprawdę obraz tego, że Bóg zawarł z nimi przymierze. Że tu nie chodziło o to, że ta skrzynia jest Bogiem. A mówili już, czytając tutaj możemy, niech wejdzie skrzynia Boża i niech nas wybawi. To ta skrzynia, oni uważali, że miała ich wybawić, ale to nie zadziałało właśnie. Bo to nie tędy droga, nie to zrozumienie. Gdzieś się pomylili. I my w naszym życiu też możemy w swojej drodze za Panem też gdzieś się pomylić, jeżeli zaszufladkujemy Pana Boga do jakiegoś miejsca, przedmiotu czy sytuacji, że tak, to Bóg, On musi zrobić teraz, bo On tutaj jest, zadziałać i musi mnie wyrwać, musi to i tamto. Pan Bóg nic nie musi. Robi to dlatego, że okazuje nam łaskę. Pamiętajmy ten obraz tej świątyni. Świątyni, która była w tym Starym Testamencie, w Starym Przymierzu i ta arka w tej świątyni była wewnątrz, w tym miejscu najświętszym i tam był Bóg. A teraz przejdziemy do Nowego Testamentu i odniesiemy to do naszego życia, bo wierzę, że to ma naprawdę spójny obraz i za chwilę zobaczymy, jak bardzo on jest spójny. Jak się przygotowywałem do tego, do tej usługi, to to po prostu zobaczyłem, jak Słowo Boże jest niesamowite i jak łączą się te elementy, kiedy zrozumiemy te obrazy, przez które Pan Bóg mówi do nas. I w pierwszym liście do Koryntian mamy taki fragment, również o świątyni Bożej. I chciałbym to odnieść i zaraz zrozumiemy, dlaczego. Trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, werset 16 i 17. Paweł pisze tak do Koryntian. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I tu jest bardzo ważny wniosek. Wniosek, który płynie z tego, że jeśli że człowiek jest święty, dlatego, że Duch Boży mieszka w nim. Tak samo jak w świątyni była skrzynia Boża i tam Bóg spośród była jakby obecność Boża, tam przemawiał do Izraela, tak samo Duch Boży, jak jest w nas, przemawia do nas. I człowiek jest święty. To jest ta świętość w rozumieniu Pana Boga. To jest ta świętość, która wynika z tego, że człowiek może ją uzyskać. Nie czymś, żeby sobie mógł zapracować. Niczym sobie nie możemy zapracować na tą świętość. Nie jesteśmy w stanie. To jest z Bożej łaski. Kiedy człowiek jest zbawiony, przychodzi Duch Boży i zamieszkuje w człowieku. I dlatego człowiek jest święty. I to jest, wierzę, ważna prawda płynąca z Bożego Słowa, która powinna gościć w naszym sercu, aby diabeł nie wydarł nam tego i abyśmy nie mieli innego zrozumienia Bożej świętości. Ale na tym się nie kończy. Bo kiedy przeczytamy tym samym liście, w szóstym rozdziale, również jest to jakby podkreślone, szósty rozdział i 19 werset. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Nie należycie do siebie samych. Kiedy Bóg przychodzi zamieszkiwać w człowieku, to już nie należymy do siebie. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Jesteśmy tymi, którzy należą do Boga. I dlatego to jest też święte, bo wszystko to, co jest w obecności Bożej, jest święte. Kiedy Bóg przebywa w jakimś miejscu, to miejsce jest święte. Jeśli Bóg przebywa w twoim wnętrzu, jesteś święty. Jesteś święty. I jeszcze jeden wniosek. Wniosek, który wierzę jest bardzo ważny i będziemy go za chwilę rozwijać. Że Arka Przymierza, ta Arka, o której czytaliśmy, która była w tym miejscu najświętszym, jest w naszym wnętrzu. Nie w taki sposób fizyczny, ale w taki sposób duchowy. I zaraz zrozumiemy, jak to się dzieje, że ta Arka Przymierza jest w naszym wnętrzu. I zaczniemy od tego miejsca, co było w tej skrzyni Przymierza. Czytaliśmy już, że były dwie tablice kamienne, ale jeszcze w liście do Hebrajczyków jest wzmianka o tym, co było innego jeszcze w tej skrzyni. I w liście do Hebrajczyków, rozdział 9 i werset 3 i 4. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła, i tablice przymierza. Te trzy elementy były w skrzyni przymierza. Laska Arona, złoty dzban z manną i tablice kamienne. I co wiemy o lasce? co wiemy o lasce. Rozważymy sobie te trzy elementy troszkę, abyśmy zrozumieli, co one mogą wnieść i co wnoszą w nasze życie i dlaczego one, dlaczego jesteśmy nazwani świętymi. Dlaczego Pan Bóg nazywa swoje dzieci święte i dlaczego to jest tak ważne, abyśmy właśnie w ten sposób rozumieli świętość Bożą. To oddzielenie, oddzielenie od pospolitości, od tego, co zwykłe, co zwyczajne, a co jest święte. I w czwartej księdze Mojżeszowej przeczytamy sobie o lasce Aarona. Dlaczego ona została włożona do skrzyni świadectwa, do skrzyni przymierza pańskiego. Czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 17 i werset od 17 do 20. Przemów do synów izraelskich i weź od nich po lasce od każdego rodu, od wszystkich książąt szczepów, więc 12 lasek. Imię każdego napisz na jego lasce. Imię Aarona zaś napisz na lasce Lewiego, ponieważ ma być po jednej lasce od naczelnika rodu. Połóż je potem w namiocie zgromadzenia przed skrzynią świadectwa, gdzie się wam objawiam. Zakwitnie laska tego męża, którego sobie wybiorę i uśmierzę przed sobą to szemranie synów izraelskich, w którym oni uskarżają się na was. I tutaj zostały położone 12 lasek i między innymi była też laska Aarona. I Pan Bóg powiedział, że laska, którego osoby, którą ja wybrałem, czyli Pan Bóg, to ona zakwitnie. Albo inaczej, do której przyzna się Pan Bóg. Czyli można powiedzieć, że on będzie tym, który reprezentował będzie Pana Boga. I jak wiemy, później zakwitła laska Aarona. Zakwitła laska Aarona. Tylko ta jedna laska zakwitła i ta laska została włożona do skrzyni przymierza. I jeżeli odniesiemy to teraz do naszego życia, to zostałeś wybrany przez Pana Boga. Jeśli Bóg zamieszkał w tobie, to On tak naprawdę ciebie wybrał, abyś Go reprezentował. Dlatego jesteś święty. Dlatego jesteś święty, że ty reprezentujesz Pana Boga. Że Bóg przyznał się do ciebie. On cię zna. To jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli, że to Pan Bóg jest ten, który wskazał na ciebie, jeśli oddałeś mu swoje życie, jeśli Pan Bóg się upamiętałeś, jeśli się na nowo narodziłeś, to wtedy Pan Bóg przyznaje się do ciebie i jest w twoim sercu i jesteś nazwany święty. Także tyle na temat laski. Kolejny element to dzban. Dzban z manną. I to wiemy o tej mannie, że przez 40 lat codziennie rano w tygodniu poza sobotą zbierali mannę. Codziennie zbierali mannę. I ta manna to był pokarm. To był pokarm, który mieli spożywać, jeśli go nie zebrali, to po prostu byli głodni. I wierzę, że to jest obraz dla nas też. Czym jest ta manna dziś dla nas? Jeżeli ta skrzynia jest w tobie, to w tobie będzie też ten dzban z manną. Ale co jest tym dzbanem manny? Co jest tą manną? I przeczytajmy sobie Ewangelię Jana. Jana, 6 rozdział. Przeczytamy taki fragment od 49 do 51. Jest napisane tak. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Pan Jezus jest tą manną. Pan Jezus jest tym słowem, czym mamy się karmić każdego dnia. Jeśli będziemy się karmić, a kiedy się możemy karmić tym słowem tak naprawdę, tak żeby to słowo żyło w nas? Kiedy Bóg jest w nas i ożywia nas, w nas to słowo. I to jest wspaniałe. To jest niesamowity obraz tego, że tym pokarmem, tym, że Jezus jest w naszym sercu, a tak naprawdę kiedy się człowiek rodzi na nowo, to Jezus przychodzi i zamieszkuje w sercu człowieka. I to słowo jest ożywione w nas. I codziennie mamy się karmić słowem. Codziennie spożywać ten chleb, który daje żywot. I to jest drugi element. Ale jest jeszcze trzeci element. Trzeci element, czyli tablice. Tablice kamienne. I przeczytamy z drugiego listu do Koryntian taki fragment o tablicach też. Drugi list do Koryntian. Rozdział trzeci. I werset trzeci. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, ale lecz na tablicach serc ludzkich. A czym były tablice kamienne? Co to były za tablice? To były tablice, jak Mojżesz poszedł na górę i pierwsze tablice otrzymał od Pana Boga. I co było na nich? Na nich było pismo wyryte palcem Bożym. Na drugich tablicach też Pan Bóg wyrył to pismo. I jeśli w tamtych czasach podpisał się Pan Bóg na tych tablicach, tak dziś podpisuje się w naszych sercach. W momencie, kiedy się nawracasz, Pan Bóg się przyznaje do ciebie. Słowo Boże zamieszkuje twoje wnętrze i Pan Bóg podpisuje cię. I dlatego jesteś święty. Dlatego jesteś tym, który jest oddzielony, który jest przeznaczony dla Pana Boga. Nie żyjesz już dla siebie, ale żyjesz dla Boga. I to jest wspaniałe i chciałbym, abyśmy to pamiętali, abyśmy to mieli w naszych sercach, że ta świętość nie wynika z naszych jakichkolwiek działań. Oprócz jednego, że otwieramy swoje serce i na Boga i podejmujemy tą decyzję, że idziemy za Bogiem. Narodzimy się na nowo, czyli się upamiętujemy i przyjmujemy Pana Jezusa do naszego serca. Czyli przyjmujemy to słowo wiary, że On nas zbawia. Nie z uczynków, ale z łaski. Zbawia nas, dlatego że obiecał to, że jeżeli ktoś przychodzi do Niego, wyznaje Mu swoje grzechy, to Pan Bóg przebacza i może z Nim żyć na wieki. I chwała naszemu Panu. Amen.